To miała być wakacyjna przygoda. W czasie studiów skończyło się życiem w USA na stałe.
Pomyślałem, jest dom, jest drzewko, jest syn. Jest tak zwany American Dream, który jakby mi ktoś powiedział przed wyjazdem do Stanów, że potoczy się ta moja historia tak, to bym powiedział, puknij się w czoło. I tak sobie pomyśleliśmy z żoną, zostajemy.
Lecz zanim Radosław Kaczor, którego zaprosiłam do dzisiejszego odcinka, zrealizował swój American Dream, minęło trochę czasu na basenie, ponieważ tak naprawdę od pracy ratownika wszystko się zaczęło. Dziś mój rozmówca stoi na czele firmy specjalizującej się w zarządzaniu basenami oraz rekrutowaniu, a także szkoleniu ratowników. Zapraszam na rozmowę z Radosławem Kaczorem, który opowie o tym, jak realizował swój American Dream. Słuchajcie uważnie, tu zwracam się szczególnie do studentów, bo jeśli marzy Wam się kilkumiesięczny wyjazd do Stanów, to ten odcinek podpowie Wam, co możecie zrobić w tej sprawie. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Radku, rozmawiamy w biurze Twojej firmy w Arlington, ale zanim doszliśmy, a raczej Ty doszedłeś do tego momentu, do firmy, do biura, do dobrze prosperującego biznesu, to musiałeś najpierw do tej Ameryki przylecieć. Jak to się zaczęło?
Zaczęło się to dawno temu.
W którym
Opowiem
roku?
Troszeczkę. Moja kariera z Ameryką zaczęła się w 2001, ale przed tym jak opowiem może jak to się wszystko zaczęło, to może powiem o tym, że nigdy nie myślałem, że znajdę się w Ameryce, będę mieszkał tutaj. Studiowałem w Łodzi.
Co studiowałeś?
Studiowałem filologię rosyjską.
O.
Także jeżeli, jak opowiadam swoją historię znajomym, to nikt nie może w to uwierzyć, że filolog rosyjski mieszka w Ameryce. Filologię rosyjską studiowałem i nawet w czasie studiów mieszkałem w Moskwie przez rok na stypendium, gdzie też zapoznawaliśmy się z językiem, uczyliśmy się wszystkiego, co można. Także wiązałem swoją przyszłość na studiach z relacjami Polski i Rosji. W tych latach, których studiowałem, myślałem, że nasze relacje się polepszą.
Czyli w 2000 roku jeszcze byłeś na studiach?
Byłem ostatnim roku studiów, tak.
Okay.
I myślałem, że jak skończę studia, będzie wielkie zapotrzebowanie na studentów, którzy skończyli rusycystykę, którzy władają językiem rosyjskim, którzy znają rosyjski rynek i Rosjan.
Czyli już wtedy tak biznesowo podchodziłeś do tematu.
Tak, biznesowo podchodziłem w ogóle do życia już od liceum. Z bratem zawsze próbowaliśmy znaleźć jakieś okazje, gdzie moglibyśmy pracować, sprzedawać coś, kupować i po prostu zobaczyć, jak ten wolny market działa. Mhm. Zawsze mieliśmy takie pomysły, które czasami działały, czasami nie. Więc po studiach... Po skończeniu studiów myślałem, że zostanę w tej rusycystyce. W czasie studiów na ostatnim roku zdecydowałem się przyjechać do Stanów na taki letni program oferowany dla studentów, gdzie się przyjeżdża na 3 miesiące, pracuje, po pracy przez miesiąc się podróżuje.
To już był work and travel, czy to się nazywało inaczej wtedy?
Tak, już się nazywało work and travel, tak zwane J1 visa dla studentów uczelni w Polsce i nie tylko w Polsce, w różnych krajach europejskich. I wylądowałem w stanie New Hampshire. Znalazłem pracę w New Hampshire, w takim mieście, gdzie oferowali obozy dla turystów. Ja pracowałem w tym obozie. Moim zadaniem było...
A co znaczy obozy dla turystów?
Obozy to tak zwane kempy, czyli miejsca, gdzie przyjeżdżają turyści amerykańscy na 2-3 tygodnie, na takie turnusy letnie. I to są różne grupy. Przyjeżdżały tam grupy religijne, przyjeżdżały grupy muzyczne, przyjeżdżali indywidualni turyści.
Czyli to było dla dorosłych, nie dla dzieci.
To było większość dla dorosłych, okay. Tak. Mm-hmm. I my tam musieliśmy, naszym zadaniem, naszej ekipy zadaniem, ja tam byłem z 20 różnymi studentami z różnych krajów, naszym zadaniem było opiekowanie się nimi z punktu widzenia jedzenia, mycie naczyń, przygotowywanie jedzenia dla nich, posiłków, śniadanie, obiady, kolacje. Czyli praca taka ciężka, jeżeli mogę prawdę powiedzieć, bo musieliśmy wstawać o 5 rano i przygotować wczesne śniadanie dla wszystkich. Ale ponieważ była super grupa młodych ludzi z nami, czas nam szybko leciał. Pracowaliśmy albo zmiany ranne, albo popołudniowe, także mieliśmy dużo czasu dla siebie.
I ty miałeś jakieś przypisane konkretne zadania, czy raz śniadanie, raz mycie naczyń, raz sprzątanie?
Wszystko było, po trochu. Musieliśmy przyjść, przygotować śniadanie, sprzątnąć wszystkie naczynia po posiłku, posprzątać kuchnię, przygotować obiad, także robiliśmy wszystko. Każdy miał swoje zadanie. Był tam jeden kucharz, który był Amerykaninem i który był głównym kucharzem. My byliśmy jego pomocnikami. Ale ten kucharz, do dzisiaj pamiętam jego imię, John, był naprawdę świetny gościu. Pomagał nam, bo wtedy jak przyjechaliśmy, większość z nas nie mówiła dobrze po angielsku.
No właśnie, chciałam się zapytać, bo ty, kurczę, uczyłaś się całe życie rosyjskiego. Jak ty z tym Johnem się komunikowałeś?
Z Johnem na początku było ciężko się komunikować. Większość komunikacji to była na migi. Ale w kuchni nie potrzeba dużego leksykonu, bo tylko ci pokażę. Weź to, daj to tam, zrób to. A ja przychodziłem każdego wieczora, pisałem sobie te wszystkie słówka na ścianie, jak na powiedzieć na zmiotkę po angielsku, jak powiedzieć garnek, jak powiedzieć patelnię. Także się szybko nauczyłem.
Czyli nie byłeś językowo do końca przygotowany na ten wyjazd?
Nie byłem, bo angielskiego się uczyłem w szkole, ale to był poziom, który naprawdę nie wystarczył mi w Stanach. Ale ponieważ bardzo lubię języki i naprawdę nie miałem problemu szybko podłapać wszystkie te słówka, które były potrzebne. A dlatego, że nasza grupa, która tam pracowała, była międzynarodowa, więc musieliśmy się komunikować po angielsku. Do tego doszło też to, że tam było dużo studentów z Ameryki, którzy przyjechali też pracować i mieszkaliśmy wszyscy razem.
A Polacy byli jacyś?
Polaków było paru. Ja mieszkałem w pokoju z jednym nastolatkiem z Ameryki, który był młodszy ode mnie, ale był bardzo fajny gościu i dlatego też szybko mi to pomogło załapać angielski i powiem szczerze, że w ciągu miesiąca, dwóch już nam się rozmawiało prawie płynnie.
Czyli też do tego podszedłeś tak, powiedzmy, biznesowo, tak jak to w Ameryce się mówi, opportunity. Wykorzystałeś okazję, żeby podszkolić angielski.
Tak, tak. I mój wyjazd naprawdę to był taki wyjazd, który myślałem, no będzie dobra przygoda na pewno, zobaczymy. Nie liczyłem, że zarobię jakieś dużo pieniędzy, bo to jest praca tylko na 3 miesiące, ale chciałem ten język podszkolić na pewno i zobaczyć Amerykę, zobaczyć, co tak wszyscy o tej mówią, ten American Dream, że w Stanach to... Jak się umówiło jeszcze w latach 90., pieniądze leżą na ulicy.
No, i leżały?
Niestety nie leżały, ale nie było to tak, jak wszyscy tak w kolorach różowych opisywali, ale na pewno było miłe zaskoczenie, bo bardzo mili ludzie. Bardzo mili ludzie. Do dzisiaj, to jest 23 lata później, jestem w stałym kontakcie z ludźmi, których spotkałem na tym obozie letnim. Także przygoda niesamowita. Do czego zmierzam? Grupa studentów amerykańskich, która tam pracowała przez lato, ich zadaniem głównym było praca na plaży, bo my byliśmy ulokowani nad jeziorem. I tam była plaża dla turystów. I plaża musiała mieć ratowników. Także grupa tych studentów amerykańskich, którzy tam przyjechali, mieszkali z nami, obcowali z nami, większość z nich była ratownikami. I najfajniejsze to było to, że jak my wstawaliśmy o 5 rano, żeby iść do kuchni przygotować śniadanie, dla nich też musieliśmy przygotować śniadanie. I oni przychodzili sobie do kuchni o 8, w shortach, w koszulkach z ręcznikami, wchodzili sobie w klapkach do tej kuchni, ach, się rozciągali, no idziemy popracować sobie na plaży teraz. I my na nich patrzyliśmy z trochę z zazdrością, bo mówimy, kurczę, my tu musimy myć naczynia.
Zasuwać w kuchni,
a oni sobie fajnie idą na plażę, na 8 godzin popracować na słoneczku. I pod koniec obozu, to było w połowie sierpnia, nasz główny menedżer tego obozu przyszedł do nas i powiedział, słuchajcie, nasza grupa ratowników wyjeżdża, bo zaczynają szkoły, college i tak dalej i potrzeba ochotników, którzy by chcieli zrobić kurs ratownika i wziąć ich pracę. No to my z moimi znajomymi nie myśleliśmy pół sekundy, podnieśliśmy ręce i powiedzieliśmy, bardzo chętnie zrobimy ten kurs, bo wiadomo, lepiej sobie pracować na plaży niż w kuchni.
Ale poczekaj, mogliście dokonać takiej zmiany w trakcie swojego programu, czy to miało być już po programie?
W trakcie programu mogliśmy dokonać tej zmiany. Pozwolili nam, bo powiedzieli, że potrzebują ratowników, bo tu jest takie prawo, że musi być ratownik na plaży. A mieli jeszcze turystów tam, więc musieli tą plażę otwierać każdego ranka. Więc nie mieli wyboru, potrzebowali kogoś i chyba nas plus ja jeszcze dwóch albo trzech kolegów zdecydowaliśmy się na tą zmianę. Pojechaliśmy na 3-dniowy kurs ratownika, który był ciężki, muszę przyznać. 3 dni ciężkiego uczenia i to było jeszcze kurs w jeziorze, także musieliśmy w jeziorze uczyć się, jak ratować ludzi, którzy się topią albo którzy są nieprzytomni. Nie było to lekkie, ale zdaliśmy ten kurs i ostatnie 2 lub 3 tygodnie naszej pracy, no to było podobnie tak jak tych naszych kolegów amerykańskich praca. Wstawaliśmy sobie o 8 rano, zjedliśmy śniadanie, przyszliśmy na plażę, przygotowaliśmy kajaki, siedzieliśmy sobie na plaży. Dużo ludzi już nie przychodziło na plażę, bo w New Hampshire pogoda w sierpniu już nie jest za fajna. Także naprawdę super zmiana. Bardzo nam się podobało.
Poczekaj, Radku, bo chciałam jeszcze zapytać o ten kurs, bo wydaje mi się to takie niesamowite. Bo pracujesz w kuchni i mówisz, że nagle w ciągu 3 dni możesz stać się ratownikiem. Czy to dzisiaj też jest dalej możliwe?
Do dzisiaj jest to możliwe. I dzisiaj nawet jest troszeczkę łatwiej.
Ale potrafiłeś pływać.
Potrafiłem pływać, tak. Mhm. Tak, wymaganiem było takie, że trzeba było pływać. I kurs był oczywiście po angielsku, także już pod koniec lata już władałem angielskim na tyle, żeby zdać ten kurs. A częścią kursu jest również nauka pierwszej pomocy. Także to też było fajne się nauczyć, jak pomagać ludziom, którzy mają atak serca, którzy na przykład się zadławią. Uczyliśmy się, jak pomagać ludziom, którzy się zadławią jedzeniem. Więc dużo przydatnych informacji się nauczyliśmy na tym kursie. Także kurs ratownika dla Polaków, pierwsza myśl jest taka, to ciężki, bo to trzeba bardzo dużo pływać i nie każdy to umie. Ale naprawdę jak się głębiej do tego wejdzie, to jest bardzo przydatny.
Dobrze, zostawmy na razie ten wątek i wróćmy do tego momentu, kiedy ty zaczynasz pracować jako ratownik. Ty przyszły człowiek, który chcesz się zajmować relacjami polsko-rosyjskimi. Lądujesz w Ameryce i zaczynasz być ratownikiem na plaży w New Hampshire. Jak długo to trwa i co dalej?
Trwało to około 2-3 tygodni, aż się sezon skończył. I naprawdę dla mnie to było awans, bo wyszliśmy z kuchni, co, tak jak mówiłem, kuchnia była fajna, ale no to była kuchnia. Praca ciężka, naprawdę ciężka praca. I dla nas to był nie tylko awans, ale możliwość po prostu w końcu zrelaksowania się, tak jak powiem. Oczywiście musieliśmy być uważni, jak ludzie pływali, musieliśmy siedzieć na krzesłach i patrzeć na nich. Nie chcieliśmy, żeby nic nikomu się stało. Ale no wiadomo, siedzenie i patrzenie na ludzi jest dużo łatwiejsze niż 8 godzin na nogach zasuwanie w kuchni. Także to było na pewno fajne zakończenie sezonu.
Król życia.
Tak, można powiedzieć, król życia, tak.
Wtedy, nie?
Nigdy nie słyszałem, ale to jest dobre hasło, zabieram. I sezon się skończył na początku września i postanowiłem jeszcze zostać 1-2 tygodnie, bo potrzebowali dodatkowej pomocy i wróciłem do Polski. W międzyczasie udało nam się jeszcze parę zrobić podróży do Nowego Jorku i do Filadelfii.
No właśnie, chciałam zapytać, bo ten program polega też na tym, że najpierw się pracuje, a potem masz ten czas na zwiedzanie. Tak. Po to zarabiasz, żeby wydać na podróże. Znaczy możesz wydać na co innego, ale to jest jakby główne założenie tego programu Work and Travel, tak?
Tak, dokładnie tak. Z grupą pracowników, których tam byliśmy, było parę osób z Rumunii, parę osób z Polski. Wynajęliśmy vana. I ruszyliśmy w drogę. Zatrzymaliśmy się w Filadelfii, zobaczyliśmy sławny Liberty Bell, zobaczyliśmy Independence Hall, byliśmy w Nowym Jorku oczywiście.
A pomnik Rockiego?
Pomnik Rockiego byliśmy, tak.
Oczywiście.
Taka ciekawostka, to był 2000 rok, także to było dokładnie rok przed atakiem na World Trade Center. I nam jeszcze się udało zobaczyć World Trade Center, byliśmy nawet w środku. I to też był wrzesień, także sobie czasami myślę, jakby było, gdyby to był rok później. To był wrzesień, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to był wrzesień. Byliśmy tam, do tej pory pamiętam naszą podróż, aż mnie teraz trochę gęsi skórki dostałam, bo to pomyśleć, że to rok później tragedia się wielka stała. Byliśmy w Nowym Jorku, byliśmy na Manhattanie. Udało nam się skoczyć do dzisiejszego Waszyngtonu, gdzie teraz obecnie jesteśmy. Jeden dzień byliśmy, lataliśmy po wszystkich budynkach. Biały Dom był otwarty.
Można było wchodzić tak normalnie?
Tak, bez żadnego zaproszenia, bez żadnego umówienia.
Rezerwacji?
Bez żadnej rezerwacji. Ciekawe. Biały Dom był otwarty dla wszystkich. Nie cały Biały Dom, jedno skrzydło, ale wszyscy mogli po prostu wejść i wyjść. Nie było żadnych kontroli, nie było żadnych przeszukań. Po prostu.
Niesamowite.
Tak, tak. Kto by pomyślał?
Ja wiedziałam o tym, że to tak
nie było. Nie było płotów, nie było nic. Po prostu weszliśmy, zobaczyliśmy Biały Dom, wyszliśmy, zdjęcia porobiliśmy. Kapitol tak samo. Podjechaliśmy do Kapitolu. Capitol weszliśmy do środka, Pentagon weszliśmy do środka. Możesz w to uwierzyć?
Nie mogę. Znaczy byłam we wszystkich budynkach na Kapitolu, zwiedzałam Pentagon, zwiedzałam Biały Dom, ale to wszystko było poprzedzone rezerwacjami, to wszystko było poprzedzone umówieniem tego. No nie można dzisiaj sobie tak do Kapitolu, powiedzmy to Visitor Center, to można wejść, ale do reszty nie ma takiej opcji.
Nie ma.
A dla cudzoziemców teraz to już jest w ogóle o wiele trudniej.
Zgadzam się, ale wtedy jeszcze było naprawdę fajniej, dlatego udało nam się w jeden dzień zobaczyć prawie wszystko, co Waszyngton oferuje. I Biały Dom, i Kapitol, i Pentagon, i wszystkie te muzea, i mauzolea. Także naprawdę był udana wycieczka i po tym zwiedzaniu wschodniego wybrzeża wyjechaliśmy do Polski.
No bo po tej pracy nad jeziorem to byliście zregenerowani.
Tak, byliśmy wypoczęci i dlatego wspomniałem tę pracę nad jeziorem i kurs ratownika, bo to pomoże nam w naszej następnej etapie rozmowy o historii i o tym, jak się znalazłem w Waszyngtonie. Wróciłem do Polski i musiałem skończyć studia. Mm-hmm. Musiałem napisać pracę dyplomową.
Ale dalej myślałeś o tym, że będziesz pracował nad relacjami polsko-rosyjskimi? Czy już tak gdzieś ci świtało, że ta Ameryka u ciebie tam zaczęła w głowie drążyć?
Powoli mi zaczęło świtać w głowie, że jednak tutaj mi się naprawdę podobało.
Że nie na wschód, tylko na zachód?
Tak, na zachód. I nasze relacje z Rosją wcale się nie polepszały. Mm-hmm. I powiem szczerze, że jeszcze próbowałem, bo znalazłem pracę w firmie, która sprzedawała soki i różne artykuły spożywcze na wschód i chcieli się rozrosnąć i zacząć sprzedawać do Rosji. I znalazłem ogłoszenie, potrzebowali kogoś, kto mówi po rosyjsku biegle i kto mógłby im pomóc w tym interesie. Więc się zgłosiłem, zostałem zatrudniony i dostałem listę potencjalnych klientów. Zacząłem dzwonić w różnych miastach, dzwoniłem do Moskwy, klientów w Moskwie, w Petersburgu i muszę powiedzieć, że udało mi się załapać parę rozmów i parę wizyt. No i to jest taka ciekawostka, bo udało nam się, usiedliśmy w auto z szefem firmy i pojechaliśmy w dwudniową wycieczkę do Moskwy, bo mieliśmy umówione chyba 5 czy 6 spotkań, ale pamiętajmy, że to jest 2000 rok. Nie ma internetu wielkiego, także wszystko się załatwiało w spotkaniach osobiście. Mieliśmy dużo przygód, mógłbym opowiadać o tym, jak żeśmy dojechali. Wzięliśmy vana, w którym mieliśmy około 20 skrzynek tych wszystkich produktów i soków. I na każdej granicy musieliśmy zostawić jedną skrzynkę dla celników, bo nie chcieli nas przepuścić. Ale nam się udało dojechać do Moskwy. W skrócie powiem tak, wszystkie wizyty w tych wszystkich biznesach skończyły się fiaskiem, dlatego że każdy chciał dostać dostawę produktów i soków przed zapłatą. Wszyscy chcieli, okej, przywieźcie nam soki, jak sprzedamy, to wam zapłacimy. No nasz szef firmy powiedział, no to jest za duże ryzyko, bo nie znamy jeszcze ani rynku, ani nie znamy was osobiście, więc niestety nie skończyło się to jakoś pomyślnie. Dlatego jak wróciłem z Moskwy, pomyślałem sobie, te relacje z tą Rosją chyba jeszcze nie będą dobre dość długo czasu i wysłałem zapytanie o pracę do firm w Stanach. Chwaliłem się tym, że jestem amerykańskim ratownikiem, że mam certyfikat z Czerwonego Krzyża Amerykańskiego i że mogę pracować jako ratownik na basenach.
Ale rozumiem, że to wysyłałeś zapytania o pracę już nie w ramach programu Work and Travel, tylko maile pisałeś, czy...
Tak, wysyłałem zapytania o tak zwany internship, tak zwane stypendium, staż w firmach amerykańskich, dlatego że skończyłem studia, już nie mogłem być na work and travel. I wysłałem zapytania chyba do 10 czy 15 firm na wschodnim, na zachodnim wybrzeżu. Jednego dnia musiałem iść do kafeterii internetowej, bo oczywiście w domu jeszcze nie było internetu tak jak teraz. No i dostałem e-maila z odpowiedzią z firmy, która się nazywa High Sierra Pools, w której obecnie pracuję po 23 latach.
No nie tylko pracujesz.
Tak. I dostałem odpowiedź, że są zainteresowani i bardzo by chcieli, żebym przyjechał na staż. I zaczęliśmy wtedy, to jeszcze nie było tak jak teraz, bardzo wystarczył jedna strona wypisana przez nich, oferująca mi pracę. W skrócie dostałem od nich ofertę pracy, poszedłem z tą ofertą do firmy Almatur, którzy pomogli mi załatwić internship i dostałem internship.
Czyli stypendium, tak?
Stypendium na półtora roku wizę i przyjechałem do High Sierra Pulse do Waszyngtonu w styczniu 2001 roku.
A co rozumiesz przez to określenie, że oni pomogli ci załatwić stypendium?
Internship stypendium w Stanach trochę działa inaczej niż myślimy tutaj w Polsce o tym. Internship tutaj to znaczy, że firma oferuje ci pracę, za którą ci będzie płacić, tak jak w ofercie, pozycję, pracę i zapłatę, ale większość razy to musisz, ja jestem odpowiedzialny za przylot, i jestem odpowiedzialny za to, żeby sobie znaleźć mieszkanie i opłacać mieszkanie. W moim przypadku było tak, że firma mi zaproponowała mieszkanie, za które oczywiście musiałem zapłacić firmie, ale dostałem i zostałem zakwaterowany w Waszyngtonie. Na początku mieszkałem na ulicy 16, niedaleko, bardzo niedaleko Białego Domu, także to było fajne przeżycie dla mnie.
Dobra lokalizacja.
Doświadczenie. Bardzo dobra lokalizacja, chociaż dla niewtajemniczonych Waszyngton bardzo się różni. Są miejsca, które są piękne i naprawdę warte zobaczenia, a są miejsca, które nie polecam na wizytę.
No to jak w każdym mieście chyba, prawda?
W każdym mieście, tak. I wtedy jeszcze, no niby, że to było niedaleko od Białego Domu, ale miejsce, w którym mieszkałem było, no powiedzmy sobie, nie za najlepsze.
Dobrze, Radku, to który to jest rok? To jest rok później, jak przyjeżdżasz?
Tak, 2001 rok, styczeń, tak.
To jest jeszcze przed 11 września.
Tak, przed 11 września. Zaczynam pracę jako ratownik na basenach krytych, które są otwarte cały rok tutaj w Stanach i w których też jest prawo takie, że musi być tam ratownik, jak basen jest otwarty. Zacząłem pracę właśnie na takich basenach. Praca była ciężka, bo musieliśmy pokrywać godziny od 5 rano do 11 wieczorem. Także było dużo pracy, ciężka praca. Jeszcze to była zima. Mieszkałem ze studentami również z różnych krajów. Było nas dużo, małe mieszkanie. Także pierwsze 3 miesiące miałem naprawdę ciężkie i myślałem bardzo poważnie o powrocie do Polski. Ale powiedziałem sobie, muszę zostać, bo pożyczyłem pieniążki w Polsce na wyjazd. Także powiedziałem sobie, no muszę pracować, żeby oddać te wszystkie pieniądze.
Bo to, co zarobiłaś wcześniej w Stanach, przehulałeś na podróżach, tak?
Na podróże, a tak jak mówiłem, nie było to wielkich pieniędzy, także to też by nie starczyło mi na przyjazd. Także jestem, pracuję, oddaję długi, zbliża się wiosna, firma jest mała. Firma dopiero zaczęła działać parę lat przed moim wyjazdem. Także biuro znajduje się w jednym z mieszkań. Mamy około 30-40 klientów, także dopiero co raczkuje, firma raczkuje, zaczyna powoli działać. Podpisali umowę z wielkim klientem w Aleksandrii w Virginii, to jest miasto zaraz przy Waszyngtonie. Wielki klient, który miał basen kryty i też również miał basen otwarty, który się otwierał na lato. Także firma przesunęła mnie na ten basen kryty w marcu, zacząłem tam pracować.
Jako ratownik.
Jako ratownik, tak. I fajnie mi się tam układało, dlatego że tam było dużo Polaków, dyplomatów, którzy mieszkali w tym budynku, który się nazywał Watergate at Landmark. I zacząłem się przyjaźnić z tymi Polakami, z dyplomatami. Przychodzili codziennie na basen, rozmawialiśmy. A jeszcze wtedy był przy ambasadzie sklepik, także mi czasami kupowali różne polskie produkty. Włączając alkohol oczywiście.
Tam był sklepik bezcłowy, on był dosyć długo. Jeszcze tak. Jak ja przyjechałam do Waszyngtonu, to słyszałam, że ten sklep jest, a ja przyjechałam w 2009. Nigdy tam nie robiłam zakupów, ale słyszałam, że jest.
Był sklepik i fajnie udało mi się zaprzyjaźnić z rodzinami. Do tej pory jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi i nawet teraz dzieci, które wtedy przychodziły na basen z nimi, 3-4-letnie, rok czy dwa lata temu byli tutaj pracować jako ratownicy w firmie naszej. Także jak się to wszystko zatoczyło, to aż trudno w to uwierzyć. Ja pamiętam, jak patrzyłem na nich, żeby się nie utopili, a oni za 20 lat przylecieli do pracy, do nas tutaj, do firmy, też jako ratownicy.
Patrzeć na innych.
Mhm. Także zacząłem pracować i zaczęło mi się powoli troszeczkę tutaj podobać. Już te pierwsze 3 miesiące jakoś minęły, pogoda się polepszyła. I zostałem tym ratownikiem. Przyszło lato i zostałem awansowany na tak zwanego menedżera na basenie tym otwartym. Ten basen otwarty to był wielki basen, który potrzebuje około 10 osób, żeby pracowało na tym basenie. Także zostałem menedżerem i miałem pod sobą około 10-15 ratowników. Musiałem zarządzać nimi codziennie, musiałem robić grafik, musiałem sprawdzać, czy basen jest czysty, czy wszystko działa, czy przychodzą ratownicy na czas. Musiałem rozmawiać z klientami basenu, z tymi mieszkańcami, którzy przychodzili codziennie, no bo codziennie tam coś, były jakieś skargi, bo ktoś rzucił piłką, ktoś dostał piłką. Także codziennie było pracy sporo, ale bardzo mi się to podobało. Także powiedziałem sobie, okej, Ameryka jest fajna, podoba mi się tutaj, także...
Podjąłeś decyzję wtedy, że chcesz tu zostać?
Podjąłem decyzję, że jeżeli mi się uda i skończy mi się internship, jeżeli mi to uda się przedłużyć, no to przedłużę i zobaczymy, jak to pójdzie z firmą, która się zaczęła powoli rozrastać.
A czułeś, że firma chce inwestować w ciebie, że jesteś pracownikiem, z którym ta firma chciałaby wiązać swoją przyszłość?
Tak, bo muszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Po pierwsze, ten awans na menedżera to było dla mnie miłe osiągnięcie, którego byłem bardzo dumny. W czasie lata poznałem dużo Amerykanów i jedną panią, którą poznałem, która mieszkała tam w tym budynku, gdzie ja pracowałem, ona powiedziała, że pracuje na innej posiadłości w Aleksandrii i też mają tam basen i potrzebuje firmę, która by mogła im ten basen, jak to powiedzieć, zmanagować.
Zarządzać
tym basenem. No ja mówię, no to fajnie, no to High Sierra Pools bardzo chętnie by to chciała zrobić, ale ja wtedy byłem tylko, pracowałem takim pracownikiem, byłem jak to powiedzieć, ratownikiem, menedżerem, jeszcze nie wiedziałem, jak to wszystko działa. Więc zadzwoniłem do biura firmy i powiedziałem, słuchajcie, mam tutaj panią, która by chciała naszą ofertę, bo jest basen, który potrzebuje firmy. Więc wszystko jakoś się potoczyło tak, że firma im wysłała ten proposal, tą ofertę. Podpisali z nami. Wtedy, jeszcze 20 lat temu, dostaliśmy nowego klienta. To był wielki sukces. Do tej pory każdy nowy klient wielkim sukcesem, ale udało mi się jakoś połączyć ich i właściciel firmy, Steve, powiedział, no wow, super, że to się udało i zobaczył, że położył nadzieję we mnie. Powiedział, słuchaj, no widzę, że tutaj lubisz rozmawiać z ludźmi, lubisz być naszym przedstawicielem. Firma się powoli rozrasta, więc po sezonie, jak się sezon skończył, powiedział, chcę, żebyś zaczął pracować w biurze. Bo powiększyliśmy biuro, otworzył biuro w nowym budynku, który był już troszeczkę większy, powiedział, słuchaj, na razie nie mamy nikogo na żadnej pozycji, więc zaczynamy działać jako porządna firma. Będziemy kogoś potrzebowali do sprzedaży, będziemy kogoś potrzebowali do finansów, będziemy kogoś potrzebowali do kadr, więc ja cię robię głównym menedżerem od sprzedaży.
To powiedz, Radku, czy miałeś tą żyłkę w sobie od zawsze, bo jednak wychowałeś się i urodziłeś się w kraju komunistycznym. Więc nie jest to takie oczywiste, żeby mieć ten umysł taki biznesowy. Czy ten wyjazd, pierwszy wyjazd do Stanów był takim, chciałabym powiedzieć trigger, tak jak po angielsku się mówi, ale był takim zapalnikiem, kiedy ty zobaczyłeś, jak to się robi w Ameryce? Czy gdzieś to w tobie jednak zawsze było i w Ameryce się po prostu pokazało?
Szczerze powiem, że to było u mnie i z bratem razem. W latach 90. próbowaliśmy różnych biznesów. Tu już, wydaje mi się, że to już u nas było od samego początku, od samej młodości. Państwo, którzy słuchają, na pewno znają rynki, które są pod Łodzią, które się nazywają Ptak, Tuszyn, Głuchów.
Nie moje rejony.
Nie twoje rejony, ale tak. To są takie rynki, mega rynki, do których przyjeżdżała cała Polska jeszcze w latach 80. i 90., gdzie producenci sprzedawali ubrania, różne produkty i tam po prostu każdy, kto mógł szyć, szył kurtki, szył swetry, szył piżamy i sprzedawał to na tych rynkach. W Ptaku, centrum handlowe Ptak. Na pewno pamiętają chyba większość słuchaczy. Ptak był nawet kiedyś sponsorem drużyny piłkarskiej UKS.
Ale to jest chyba od nazwiska tego.
Tak, 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 tak.
Tak, teraz mi się przypomina, bo ten człowiek kupił chyba kiedyś Pogoń Szczecin?
Możliwe, albo... tak. Pogoń Szczecin, potem UKS Łódź, potem tak. Skupił 20 brazylijskich graczy, piłkarzy i myślał, że to się uda. Nie udało się niestety. No i my zobaczyliśmy, że to jest szansa dla nas, także każde lato kupowaliśmy od producentów ubrania, kurtki, swetry, piżamy. Wstawaliśmy o 3 rano, bo te rynki były otwarte od 4 rano do 10 rano. One tylko tak działały, także trzeba było wstać o 3 rano, jechać na rynek. Wynajmowaliśmy miejsce. Wtedy dostać miejsce na tym rynku to było masakra. Albo kupić, to w milionach złotych wtedy jeszcze szło. Także wynajmowaliśmy miejsce od znajomych i sprzedawaliśmy wszystko po przebitce. I naprawdę nam się to podobało. Mieliśmy już taki zapał do biznesu od młodego z bratem, bo brat mi pomagał też. Kupiliśmy nawet sobie takiego starego żuka trzybiegowego, żebyśmy mogli zmieścić te wszystkie produkty. I tak każdego ranka wstawaliśmy, zapalaliśmy żuka. Jak nie chciał odpalić, to musieliśmy na taką korbę go odpalać. Do tej pory pamiętam. Jechaliśmy na rynek, sprzedawaliśmy rzeczy każdego lata i w liceum, i na studiach. Po prostu próbowaliśmy znaleźć jakąś okazję, żeby zrobić dobry interes. Także ten zapał już w nas był.
Czyli miałeś w sobie żyłkę przedsiębiorcy od samego początku. No jest to takie trochę intrygujące, jak sobie pomyślę, że wchodzisz do firmy amerykańskiej i Amerykanin powierza tak naprawdę z metra taką rolę w firmie cudzoziemcowi, który tak naprawdę dopiero niedawno przyjechał, który pochodzi w ogóle z innego systemu gospodarczego, tak to nazwijmy, no bo Polska była wtedy dopiero krajem rozwijającym się, ale zauważa ten potencjał. Tworzysz ten dział sprzedaży, tak mogę powiedzieć? Dobra. To co się dzieje dalej?
Tak, muszę się z tobą zgodzić w 100%. Dla mnie też był szok, że po prostu właściciel firmy, Amerykanin, od tak zawierza taką ważną funkcję, nie tylko mi, bo paru z nas dostało funkcję też. I dla mnie to było na pewno bardzo motywujące, bo powiedziałem sobie, to jest moja szansa tutaj. Tak, to chciałem i robiłem to, co lubiłem. Bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię chodzić, lubię zwiedzać, więc dla mnie to było naprawdę, trafiłem. Mówię, okej, fajnie, jest szansa, jest młoda firma, rozwijająca się, robię to, co lubię, czyli rozmawiam z ludźmi, próbuję im sprzedać nasze serwisy, ale nie tylko, nie chciałem być takim sprzedawcą, który, wszystko jest super, musisz nam zaufać, zrobimy najlepszą pracę, nie. Ja byłem bardziej taki realistyczny, bo ja nie lubię takich sprzedawców, jak to się mówi tutaj w Stanach, którzy sprzedają auta, prawda? Oni ci za wszelką cenę chcą sprzedać auto. A ja się starałem po prostu powiedzieć, słuchaj, jest dużo opcji na rynku, ale wybierzesz naszą firmę, to na pewno zrobimy najlepszą robotę, jaką możemy. Będą problemy? Będą, ale naszym wyznacznikiem naszej pracy jest to, że reagujemy szybko na te problemy. Także próbowałem tak podejść do tego i naprawdę ludziom się to podobało, że nie byłem po prostu za bardzo, chciałem to sprzedać, tylko po prostu byłem bardzo realistyczny. I powiem, muszę powiedzieć szczerze, że następnych 5-10 lat to zobaczyliśmy wielki progres. Zaczęliśmy się rozrastać. Nie nadążaliśmy za tym rozwojem firmy, bo coraz więcej basenów klientów dostawaliśmy. Zaczęliśmy się rozrastać geograficznie, bo zaczęliśmy dostawać klientów, podpisywać umowy z klientami i w stanie Virginia, i w stanie i w Marylandzie, w Waszyngtonie samym. Także zaczęło nam się naprawdę powodzić jako firma. Przeprowadziliśmy się do większego biura i zaczęliśmy zatrudniać więcej i więcej ludzi na stałe. Także firma się rozrastała do takiego stopnia, że czasami były takie lata, że musieliśmy powiedzieć koniec, nie możemy akceptować więcej klientów, bo wtedy nie da nam się zrobić dobrej pracy.
A powiedz Radku, czy robiłeś to wszystko intuicyjnie, bo no wiesz jak to w Ameryce jest, bardzo często wymagane są studia biznesowe, studia dotyczące zarządzania, ty byłeś człowiekiem po rusycystyce i poszedłeś do biznesu.
Świetne pytanie, naprawdę świetne pytanie. Myślałem o tym czasami, bo nie miałem kwalifikacji zarządzać biznesem, ale muszę ci powiedzieć, większość pracowników w naszej firmie jest w podobnej sytuacji. My po prostu się uczyliśmy każdego dnia.
Na żywym organizmie?
Tak, my się uczyliśmy każdego dnia. Jak miałem rozmowę z klientem i powiedziałem coś i potem sobie myślałem, to nie zadziałało, bo nie podpisał z nami. Więc zmieniłem to, co mówiłem, do następnego klienta. Po prostu uczyłem się na własnych błędach. I próbowałem trochę studiować, kursy robić tutaj, żeby mi to pomogło. Ale powiem ci, że życie jest najlepszym nauczycielem. Bo było dużo szans dla mnie po prostu zobaczyć reakcję klientów. I ja jestem również człowiekiem, który obserwuję dużo i naprawdę staram się, nie chcę się tutaj chwalić, ale staram się po prostu zmieniać moje podejście, jeżeli widzę, że to, co mówię, nie działa, albo to, co mówię, jest odrzucane. Także nie jestem taki bardzo zadufanym w sobie osobnikiem, mam nadzieję przynajmniej, i po prostu potrafię zmienić podejście, potrafię zmienić to, co mówię, jeżeli wcześniej to, co starałem się robić, nie zadziałało. Także nauczyliśmy się po prostu przez te 20 lat, nauczyliśmy się z doświadczenia, jak zarządzać firmą, jak zarządzać ludźmi, jak rozmawiać z klientami. I jeszcze dodam do tego to, że ja jestem bardzo nastawiony na to, że pamiętam na początku mojej kariery, gdzieś słuchałem jakiegoś podcastu i ktoś powiedział w Stanach, klient ma zawsze rację, tak? Nawet jakby nie miał racji, to ma zawsze rację. I dla mnie to było takie motto przez następne, kolejne lata, jak się rozwijaliśmy. I próbowałem to motto swoim pracownikom wdrożyć, że słuchajcie, możecie się czasami nie zgodzić z klientem, ale naprawdę musimy działać tak, że klient ma zawsze rację. Nawet jeżeli próbują, proszą was o coś, co jest takie dla was no, trudne albo nawet nie ma sensu, to też musimy to zrobić, dlatego że nasza firma jest zależna od klientów. Jeżeli nie mamy klientów, nie ma firmy, nie ma pracowników, wy nie macie pracy. Także próbuję zawsze wdrażać to, zawsze jak mamy konferencje, czy mamy różne szkolenia, to zawsze zaczynam od tego, co jest numerem jeden w biznesie, tak najważniejsze w biznesie. Klient ma zawsze rację. I oni zawsze chcą powiedzieć, ale ja mówię tak, są sytuacje, wiadomo, skrajne, które musimy powiedzieć nie klientowi, ale musimy pamiętać, że w Stanach wszystko jest nastawione na klienta.
Chciałabym, żebyś mi powiedział, kiedy zapadła ta decyzja, że już zostajesz na stałe i że możesz zostać na stałe, żeby wszystkie prawne kwestie z twoim legalnym pobytem były okej. Okay. Bo jak wiemy, Stany Zjednoczone nie są takim krajem, gdzie możesz sobie przyjechać, powiedzieć halo, dzień dobry, jestem, pracuję i wszystko jest okej. Okay. To jest proces, żeby legalnie się tu umocować. Jak było w twoim przypadku?
W moim przypadku naprawdę muszę powiedzieć, że potoczyło się to wszystko szybko i fajnie. Jeszcze muszę dodać, że poznałem swoją przyszłą żonę też w Stanach, Weronika, która jest Czeszką, ale spotkaliśmy się w Stanach. Też pracuje dla tej firmy, dla mojej firmy tutaj, a też przyjechała na lato pracować jako ratownik. Także nasze drogi się zbiegły tutaj.
I w pracy się poznaliście, tak?
Poznaliśmy się w pracy, tak, w biurze dawno temu. Legalnie potoczyło się to fajnie, bo po internshipie dostałem wizę pracowniczą, która się nazywa H1B. Jeżeli dobrze pamiętam, to było na około 6 lat.
Czyli ta firma cię sponsorowała, tak?
Tak, firma mnie zasponsorowała na H1B wizę. Po H1B wizie mogłem się ubiegać o zieloną kartę. Też przez firmę dostałem zieloną kartę na 10 lat. Po 5 latach posiadania zielonej karty można legalnie się ubiegać o obywatelstwo. Więc z żoną dostaliśmy obywatelstwo po 5 latach posiadania zielonej karty. Także już od 4 albo 5 lat, nie pamiętam dokładnie, jesteśmy również obywatelami Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie nam się urodziły piękne nasze dzieci, dwójka dzieci, Damian i Klaudia. Teraz mają 13 lat i 9 lat, ale przed tym, jak nam się dzieci urodziły, z żoną planowaliśmy powrót do Europy. Zdecydowaliśmy się na powrót do Pragi, do Czech. Myśleliśmy, że tam będzie nam się bardziej powodzić niż w Łodzi, skąd ja jestem, bo Praga jest wielką metropolią, także na pewno tam są duże firmy, które bym na pewno mógł znaleźć pracę tam. I tak sobie powiedzieliśmy, że jeszcze parę lat zostaniemy, popracujemy i spróbujemy wracać do Europy.
Ale dlaczego? Kariera ci się przecież tak dobrze rozwijała w firmie. To co było, no może nie tak, że jednak chciałeś wrócić do Europy?
No zawsze, nawet teraz, nawet dzisiaj jest tęsknota do ojczystej ziemi, połączona z tęsknotą do rodziny. Nasze rodziny mieszkają w Polsce i w Czechach. Nasi znajomi, przyjaciele ze studiów, z liceum mieszkają wszyscy w Czechach i w Polsce. Także wszystkie to połączenie. Tęskniło nam się troszkę za kuchnią europejską, bo w Stanach no, kuchnia, jeżeli wiem, że ty rozmawiasz z ludźmi, którzy wyemigrowali i na pewno takich pięć wad życia w Stanach to jest ta kuchnia amerykańska, ale poradziliśmy sobie z kuchnią, bo dużo gotujemy w domu po europejsku. Także tęsknota za rodziną, tęsknota za znajomymi. i po prostu no, cały czas byliśmy w obcym kraju.
To co się wydarzyło?
Jeszcze wtedy ta firma się rozrastała, ale nie była jeszcze na takim poziomie, gdzie myśleliśmy, że to będzie nasza przyszłość. Ale w 2008 roku nasz największy konkurent biznesowo upadł. I nam po prostu z dnia na dzień firma się podwoiła, jeżeli chodzi o klientów, biznes i tak dalej. Było to na pewno szok dla nas, bo nigdy nie myśleliśmy, że tak szybko się rozrośniemy, ale też duża okazja, żeby naprawdę być na rynku tutaj jedną z największych firm. Złapaliśmy tą okazję i do tej pory trzymamy. Jesteśmy największą firmą na rynku, ale to taki był pierwszy krok do naszej decyzji, bo po prostu firma z dnia na dzień się podwoiła. Także nasza praca też się podwoiła, ale nam się to podobało, bo powiedzieliśmy, no, super dużo pracy jest, ale nam się podoba to, co robimy.
Dobrze, Radku, to teraz muszę tutaj dopytać. Pierwsza rzecz, jaka jest teraz oficjalna rola twoja w firmie?
Oficjalnie jest tak, że ja jestem odpowiedzialny za rozwój firmy. Ja jestem odpowiedzialny za podpisywanie umów z klientami. Tak jak wspominałem na początku, jak przyjechałem w 2001 roku, my mieliśmy około 30-40 klientów. Teraz, dokładnie w tym roku, 2023, mamy prawie 1000 klientów. Działamy w Waszyngtonie, w Marylandzie, w Virginii. Mamy wielkie biuro w Massachusetts w stanie. Mamy biuro w Marylandzie, mamy biuro w Arlingtonie, mamy biuro w Newport News na południu Virginii. Także firma się rozrosła bardzo. W sezonie zatrudniamy prawie 3000 pracowników. Na stałe mamy ponad 100 pracowników. Także ja próbuję wszystko, muszę po prostu wszystko ogarnąć. Zostałem wiceprezesem około 10 lat temu i teraz moim głównym zadaniem jest to, żebyśmy co roku dostawali nowych klientów i których mamy klientów, podpisywali z nimi następne umowy. Także jest to dużo pracy. Ale podoba mi się ta praca, bo tak jak zacząłem w sprzedaży, cały czas to kontynuuję.
Ale poczekaj, to ja rozumiem, że tutaj jakby są dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest pozyskiwanie tych klientów tutaj, czyli no zarządzanie kolejnymi basenami w Waszyngtonie, w okolicach i w innych stanach, rozumiem tak. Też, ale druga ścieżka to jest też oferowanie zajęcia pracy sezonowej ludziom z innych krajów w ramach programu Work and Travel.
Tak, my bardzo, bardzo, bardzo chętnie witamy studentów z Work and Travel. Tak jak mówiłem, mieliśmy około 3000 pracowników w poprzednim lacie, z tego około 1000 przyjechało w ramach programu Work and Travel. Bez ratowników z tego programu naprawdę by nam się nie udało dojść do tego poziomu, gdzie jesteśmy. Więc to jest bardzo ważny czynnik naszego sukcesu.
To ja od razu muszę zapytać, bo to wiesz, słuchacze jak będą słuchać, to już będą zainteresowani. Czy to jest dalej możliwe, żeby po prostu tak przyjechać sobie do Stanów w ramach programu Work and Travel i być ratownikiem, jeżeli tylko potrafi się pływać? Nie ma się uprawnień ratownika młodszego, ratownika to się chyba tak w Polsce nazywa. To czy ja, gdybym miał odpowiedni wiek oczywiście i była studentką, to ja bym mogła aplikować do takiego programu, jeżeli
jak
nie mam uprawnień?
Jak najbardziej. My zachęcamy wszystkich, którzy umieją pływać, do brania udziału w tym programie. Naszym wymaganiem jest tylko umiejętność pływania i znajomość podstawowego angielskiego. Nie tylko to. My również organizujemy kursy ratownika w krajach, w których rekrutujemy ludzi. Także jeżeli słuchacz jest studentką lub studentem, umie pływać, zna angielski, to jeżeli się zapisze do programu i przyjedzie do naszej firmy, będzie wytrenowany w Polsce przed przyjazdem do Stanów. Także nie tylko będzie wytrenowany, ale będzie na pewno instrukcje dostanie, jak to wszystko się tutaj będzie toczyło.
Jak czyli teraz praca na przykład będzie... jakby ktoś się zapisał, znaczy teraz jakby ktoś pomyślał, że ja teraz chcę to już... mógłby w to lato 2024 teoretycznie przyjechać, tak?
Jak najbardziej. Teraz jest okienko otwarte na zapisy i będzie otwarte, wydaje mi się, aż do lutego lub marca. Także jest szansa dla słuchaczy albo dzieci słuchaczy na zapisanie się do tego programu i przyjazd do Stanów. Jak ja przyjechałem, to za bardzo nie miałem wyboru, gdzie będę pracował, co będę robił. Ale ponieważ my mamy klientów wszędzie, nasi pracownicy przed przyjazdem mają możliwość wyboru miejsca, gdzie będą pracować i mają również możliwość wyboru, z kim by chcieli pracować, jeżeli przyjeżdżają w grupach dwóch lub trzech osobowych. Także na pewno polecam i zachęcam do sprawdzenia tego naszego programu, bo mamy wybór i pracy w Virginii, i pracy w Waszyngtonie, i pracy w Marylandzie, i w Massachusetts. Także zależy od tego, kto co lubi, może sobie wybrać i miejsce, i pozycję, i przylecieć do nas i pracować.
A Radku, powiedz mi tak szczerze, czy ten program, ten przyjazd tutaj, bo to się przyjeżdża na ile? Na 3 czy 4 miesiące?
3 miesiące na pracę i potem miesiąc na podróżowanie.
Czyli w sumie na 4 miesiące.
W sumie na 4 miesiące.
I to można zarobić tyle, żeby starczyło potem na podróże na ten miesiąc?
Tak, odpowiem na pytanie tak. Zarobić można tyle, żeby starczyło na podróże, a również kupno laptopa, telefonu i tak dalej. Ja spotkałem dużo studentów, którzy chwalili się, że zarobili, że wystarczyło na podróże, na przywiezienie prezentów i jeszcze coś im zostało, żeby przywieźć z powrotem do kraju, z którego przyjechali, na studia i tak dalej. Także na pewno sytuacja teraz jest taka, że studenci zarabiają tyle, żeby im na to wszystko starczyło.
A powiedz Radku, czy taka praca sezonowa na basenie to jest też praca dla kobiet, dla studentek? Bo ratownik to nam się często kojarzy, że to jest, wiesz, facet.
Tak, te stereotypy wciąż istnieją. Jak pamiętasz, rozmawialiśmy o moim kursie ratownika. Ja też byłem zdziwiony, że po prostu każdy może wziąć ten kurs, bo przyjechałem z Polski z takim przekonaniem, że kurs ratownika jest tylko dla mężczyzn, którzy są wysportowani, którzy super pływają i tak dalej. Ale okazuje się, że nie, że każdy może wziąć, zrobić ten kurs ratownika tutaj. Powiem ci, że szkolenie jest na takim poziomie, że nawet kobieta, która nie jest super pływakiem, może uratować tonącego. Po prostu jest tyle narzędzi tutaj i takie szkolenie jest specjalistyczne, że uda się uratować tonącego każdemu człowiekowi, kobiecie, mężczyźnie, wysportowanemu czy nie.
Zawsze widzę, że ratownicy mają, nawet nie wiem jak to się nazywa, taka poduszka czy co?
Tu my na to pływak? Mówimy rescue tube, ale to tak, takie jest narzędzie, mhm. Taka, tak, jakby to powiedzieć, poduszka taka, która pomaga w ratowaniu, bo ona utrzymuje cię na powierzchni wody, a ty wtedy zabierasz tonącego ze sobą i ta poduszka utrzymuje obydwoje was na powierzchni, a dopłynąć do brzegu i wyciągnąć ofiarę na brzeg i ratować dalej.
Dobrze, to chciałabym ci zadać takie pytanie, czy prowadzenie biznesu w Stanach Zjednoczonych jest trudne? Nie masz chyba takiego doświadczenia w prowadzeniu biznesu w Polsce teraz, tak? No i miałeś się różnych biznesów zanim wybrałeś życie w Stanach, ale to były inne czasy. Ty byłeś innym człowiekiem, zakładam, i inną miałeś wiedzę na temat prowadzenia biznesu. To był bardziej taki handel chyba, tak? Teraz prowadzisz biznes, ale jak oceniasz, czy biznes prowadzić tutaj jest łatwiej niż w Polsce?
Jeżeli chodzi o wewnętrznie w firmie, to na pewno codziennie staramy się i nie tylko klientom pokazać, że jesteśmy dobrą firmą, ale również pracownikom. Ja, jednym z moich zadań jest takie, żeby po prostu motywować pracowników do pracy, żeby im się podobało, żeby przychodzili codziennie. Także
tak po amerykańsku.
Po amerykańsku, tak. Musimy oferować różne wyjazdy, oferujemy różne programy dla pracowników, oferujemy szkolenia. Także codziennie trzeba się próbować, bo inaczej wszyscy pogrążą się w takiej stagnacji, a my chcemy, żeby przychodzili zadowoleni do pracy, żeby robili swoją pracę i wychodzili zadowoleni. Wydaje mi się, że nam się to udaje, dlatego że większość naszych stałych pracowników, którzy pracują dla nas, już pracuje dla nas od 5, 10, 15 lat. Mamy naprawdę mało zmian i wszyscy, którzy pracują, większość nas w biurze są tutaj już długo, podoba im się, są dobrymi pracownikami, bo rozwijają się, dostają nowych klientów, pomagają nam się rozrosnąć. Także my patrzymy na naszą firmę jako jedną wielką rodzinę. Taka ciekawostka jest, że właściciel firmy Steve, który powierzył mi pracę wiceprezesa 10 lat temu, ja nie traktuję go jako szefa, tylko go traktuję jako przyjaciela. Przyleciał na nasz ślub do Polski. Mieliśmy ślub w Łodzi w Polsce. Przyleciał na chrzciny naszej córki i jest chrzestnym naszej córki. Bierze udział w różnych imprezach rodzinnych, bardzo się udziela, także jest naprawdę, dopinguje nas do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy mieli sukcesy w tej firmie, no bo jak my mamy sukcesy, no to firma się rozwija, on też jest zadowolony. Zostawia nam, powiedzmy, firmę i wszystko zarządzanie zostawia to na nas, na mnie, bo powiedział mi już dawno temu, że słuchaj, ja bym chciał, żebyś ty to miał pod swoim zarządem, bo ja bym chciał się troszkę odsunąć od firmy i fajnie było, jakbyś to miał pod sobą i zarządzał tym wszystkim. Raz na jakiś czas oczywiście mamy rozmowy, bo on chce wiedzieć, co się dzieje w firmie, muszę mu posyłać raporty tygodniowo, co i jak, ale zostawia mi wolną rękę. Także wszystkie decyzje, które robimy, ja się konsultuję z pracownikami, bo nie lubię sam podejmować decyzji, ale zostawia nam wolną rękę na to, żeby decydować ważne i mniejsze decyzje. Także jest fajna atmosfera, fajnie nam się pracuje i dlatego wydaje mi się, nam się udało rozrosnąć z 40 klientów do prawie 1000 klientów.
Powiedz Radku, kiedy poczułeś ten moment, bo zakładam, że poczułeś, że jesteś u siebie, bo był moment, kiedy myślałeś o przeprowadzce do Europy, do Pragi, o której wspominałeś. Firma się nagle rozrosła i to, rozumiem, jakoś tam spowodowało, że zdecydowaliście z żoną o pozostaniu w Ameryce na stałe. Ale kiedy jednak poczułeś, to jest nasze miejsce?
Powiem tak, że jak nam się urodziły dzieci i mieszkaliśmy w takim bliźniaku i powiedzieliśmy sobie, no mamy młode dzieci, za chwilę wjeżdżamy do Europy, ale przed tym jak wylecimy do Europy, to może przeprowadzimy się do domu, żeby nam się łatwiej wychowywało te dzieci. I postanowiliśmy kupić dom. Kupiliśmy ten dom i jednego pięknego dnia pojechałem do sklepu, kupiłem drzewo zasadzić. Pozasadziłem to drzewko z synem i tak sobie pomyślałem, jest dom, jest drzewko, jest syn. Mówię, po co mam to zmieniać, prawda?
Jest American Dream.
Jest tak zwany American Dream, który jakby mi ktoś powiedział przed wyjazdem do Stanów, że potoczy się ta moja historia tak, to bym powiedział, puknij się w czoło. I tak sobie pomyśleliśmy z żoną, no naprawdę nam się powodzi i jest dobrze. Społeczeństwo tutaj, firma nam się rozwija, ludzie są mili, szkoły są fajne dla dzieci. Tak sobie powiedzieliśmy, dlaczego my musimy wracać? Nie musimy wracać, przecież tu nam jest fajnie, fajnie się żyje i tak sobie tak zdecydowaliśmy, w tym momencie zostajemy.
To jeszcze chciałam zapytać, bo powiedziałeś, Radku, że twoja żona jest Czeszką. Ty jesteś Polakiem. To w jakim wy języku albo językach rozmawiacie w domu?
Dobre pytanie. U nas dom jest zwariowany. My z żoną rozmawiamy w naszych ojczystych językach. Także ja mówię po polsku, żona mówi do mnie po czesku, rozumiemy się.
A odpowiadacie w jakich? Ty odpowiadasz po polsku, tak?
Ja odpowiadam po polsku i nauczyłem się czeskiego przez
czyli
te wszystkie lata.
Czyli rozumiecie oboje swoje języki, tak?
Rozumiemy swoje języki. Ja się nauczyłem czeskiego przez te wszystkie lata, także rozmawiamy też po czesku często, ale ja staram się po polsku mówić, żeby żona coraz bardziej uczyła się polskiego, które też rozumie i mówi. Nasze dzieci natomiast odpowiadają do nas po angielsku.
Ale rozumieją i czeski, i polski?
Rozumieją oba języki. Chodzą do amerykańskiej szkoły i tak im łatwiej jest odpowiadać po angielsku do nas. Także tak zwany multijęzyczny dom u nas jest. Jest fajnie, no czasami jest ciężko, ale dajemy radę.
To powiedz, czy jest coś, co byś zrobił inaczej? Jak teraz sobie, wiesz, do tego 2000 roku pamięcią idziesz wstecz, to jest coś, co byś zrobił inaczej, czy jednak wszystko potoczyło się tak, jak miało się potoczyć?
Powiem szczerze, że nigdy się nie spodziewałem, że skończę w Ameryce, w Waszyngtonie, w stolicy Stanów, w najważniejszym miejscu na świecie, tak blisko Białego Domu, tak blisko prezydenta. Także naprawdę myślałem o tym parę razy i powiem szczerze, że nie ma takiej rzeczy, którą bym chciał zmienić. Jestem, jak się pytają mnie znajomi i Amerykanie, jak wiesz, zresztą lubią się każdego razu, jak się spotykasz, lubią się zapytać, jak się masz, co robisz i oczekują twojej odpowiedzi, super, wszystko dobrze, a ja zaczynam od razu opowiadać, wiesz co, naprawdę dobrze, jestem zadowolony, mam super rodzinę, mam super pracę, a oni tak na mnie patrzą, mówią, o dobra, ja tylko się pytałem, jak się masz, dzisiaj akurat, ale tak ja zawsze lubię patrzeć na z perspektywy, tak? Bo wiadomo, codziennie są jakieś problemy. Czy coś się stało, czy się auto popsuło, czy ktoś choruje. Zawsze są problemy. Można patrzeć na życie z tej perspektywy, że codziennie coś się dzieje, jest problem, ale ja próbuję patrzeć na wydarzenia w moim życiu i w życiu znajomych i przyjaciół, i bliskich z takiej dużej perspektywy, że na razie odpukać, jesteśmy zdrowi, mamy super pracę, pracę, którą lubimy, bo to jest najważniejsze, bo można chodzić do pracy i po prostu odbyć tą pracę i wrócić do domu znowu, a można chodzić do pracy, do której naprawdę się chodzi z uśmiechem i co dzisiaj przyniesie, prawda? patrzeć na to, co dzisiaj się będzie działo. Moja praca polega na tym, żeby rozmawiać z moimi pracownikami codziennie. Ja rozmawiam z 20 osobami codziennie i bardzo mi się to podoba. Rozmawiam z klientami, posyłam dużo e-maili. Naprawdę jest, nie mam żadnego ciśnienia z góry, bo mój szef, tak jak mówię, zostawił mu wolną rękę, także nie mam żadnej ciśnienia, że musi coś się stać, musi coś się wydarzyć. Dzieci odpukać, zdrowe, chodzą do szkoły, wszystko im się układa, także nie chciałbym zmieniać. Jakbym mógł zmienić coś w przeszłości, to bym nie chciał zmieniać, bo nie wiadomo, jakby się wszystko ułożyło.
To już tak na sam koniec, ostatnie pytanie. Radku, czy ten rosyjski, którego się uczyłeś tyle lat, który studiowałeś, czy ty w ogóle go jeszcze pamiętasz i może go wykorzystujesz tutaj w tym biznesie?
Powiem tak, jeżeli mógłbym zmienić coś, możliwe, żebym zmienił studia, które zrobiłem, z nastawieniem bardziej na biznes, marketing, ale nie wiadomo, co by się stało wtedy, jeżeli bym wybrał studia, także nie zmieniajmy tego. Rosyjski niestety nie wykorzystuję i powoli zapominam, ale jeżeli się zapytasz, no te studia rosyjskie, poznałem super ludzi na studiach, poznałem super ludzi w Moskwie, jak byłem do tej pory z nimi jestem w kontakcie, także też bym tego nie zmienił. Jeżeli co bym sobie życzył, no to wiadomo, lepszych relacji z Rosją, ale w dzisiejszych czasach wiemy, co się dzieje. Więc pomogło mi to w tym, gdzie teraz jestem. Także nie zmieniłbym nic.
Radosław Kaczor był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.